Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku programu pod tytułem Przystanek Książka. Programu prezentującego książki wydawane przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Tym razem gościmy w łódzkim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej. Spotykamy się przy okazji książek wydanych przez ten oddział. Książek, które właśnie trafiają na półki księgarni. Państwa i moim gościem w studio jest pani dr Joanna Żelazko.
Witam.
Witam panią. A spotykamy się przy okazji pojawienia się całkiem niedawno na rynkach księgarskich książki zatytułowanej Łódzkie drogi do niepodległości 1905-1918. Pani doktor jest redaktorem naukowym tego wydawnictwa. I pierwsze pytanie, dlaczego 1905? Taka dziwna data, tak?
Łódzkie drogi do niepodległości rozpoczęliśmy od 1905 roku, może nieco inaczej niż przyjąłby się to w innych rejonach kraju. Głównie dlatego, że jeden z tekstów, który uznaliśmy, że będzie istotny i ważny dla tej publikacji, mówi o wydarzeniach z 1905 roku w Łodzi, o protestach robotniczych przede wszystkim, ale w ich cieniu również miały miejsce na przykład protesty młodzieży przeciwko rusyfikacji szkół. I o tych wydarzeniach, które wtedy miały miejsce w Łodzi, w takim odbiorze trochę zza oceanu, bo chcieliśmy pokazać, że one nie tylko odbiły się głośnym echem tutaj na miejscu, ale również bardzo daleko, czyli w Stanach Zjednoczonych. O tym, jak o tym pisano i co o tym mówiono, właśnie napisał jeden z autorów w naszej publikacji. Chcieliśmy pokazać, jak dalekosiężny był odzew tego sprzeciwu buntu społecznego, który miał miejsce na terenie Łodzi, a który był jednym z takich jakby początkowych impulsów do tego, że był to sprzeciw również wobec caratu.
No właśnie, zadawano zawsze pytanie, historycy zadawali jeszcze w XX, w ubiegłym wieku, czy to była pierwsza rewolucja, czy kolejne powstanie narodowe, powstanie walczące o niepodległość Polski. No bo jednak na terenie Łodzi PPS, organizacja bojowa, dowodzona przez Józefa Piłsudskiego, była najsilniejszą organizacją militarną i to ona chwyciła za broń. I hasłem była raczej niepodległość niż socjalizm.
Tak, no pamiętajmy, że właśnie w tym 1905 roku wyłoniła się frakcja rewolucyjna kierowana przez Józefa Piłsudskiego, której sztandarowym jakby hasłem było właśnie odzyskanie niepodległości. Oczywiście tutaj nie można zapomnieć o aspekcie takim ekonomicznym, gdzie również robotnicy Łodzi protestowali przeciwko fabrykantom, przeciwko wyzyskowi, jaki istniał wobec nich. Natomiast element niepodległościowy na pewno był tu bardzo istotny.
1905, 1907, potem 1914, 1918 to daty, takie kolejne daty graniczne mówiące o kolejnych etapach walki o niepodległość. Jak to wyglądało w Łodzi?
Myślę, że ciekawe jest to, że Łódź w tym 1914 roku przechodziła trzy razy z rąk do rąk, z rąk rosyjskich w niemieckie. Pierwszym razem stało się to w sierpniu 1914 roku. Już po kilku dniach Rosjanie odbili miasto. Później w październiku, 8 października, ponownie Niemcy wkroczyli do miasta. Tym razem byli tu trzy tygodnie. Po raz trzeci w grudniu, po zakończeniu największej operacji militarnej frontu wschodniego, jaką była operacja łódzka, bitwa łódzka, bo takich nazw używa się do określenia tych działań militarnych, i która miała miejsce pod Łodzią. Te prawie miesięczne zmagania, co ciekawe, nie zakończyły się zwycięstwem żadnej ze stron tak naprawdę zdecydowanym. Ale mimo to Niemcy na początku 6 grudnia 1914 roku wkroczyli do miasta i w tym mieście pozostali do końca wojny.
Pani jako redaktor naukowy wydawnictwa książki musiała przebrnąć przez wiele zgłoszonych do tej publikacji materiałów, artykułów i dokonać wyboru. Dokonała pani wyboru dość specyficznego, bo nie wszystkie mówią tak bezpośrednio o walce, ale wiele artykułów jest takich dotyczących pobocznych wątków, niezauważanych na co dzień przez historyków, a bardzo interesujących. Które z artykułów pani by poleciła? Które wątki są ciekawe i patrzą inaczej na sprawę łódzkiej drogi do niepodległości?
Oczywiście oprócz takich klasycznego spojrzenia, czyli to, które wspomniałam, militarne, czy też kształtowania się struktur takich samorządowych, bo temu również poświęcają autorzy sporą ilość uwagi w tekstach, które się znalazły w książce. Chciałam też dodać jakby coś mniej specyficznego i na pewno wśród takich tekstów jest ten, który mówi o fotografii z tego okresu. Trzeba wiedzieć, że żołnierze niemieccy, bo oni przez większą część wojny znajdowali się w Łodzi, stacjonowali tutaj, lubili się fotografować i te fotografie przesyłali często do rodziny, więc mamy spektrum tego, jak ludzie się ubierali, jakie były elementy munduru, można sobie na tym obejrzeć, ale są również zdjęcia na przykład z poligonu. Zdarzają się takie, gdzie są wykonane bezpośrednio po bitwie. Na pewno to jest takim trochę, no, można nazwać smaczkiem, który pokazuje też rozwój fotografii intensywny w tym okresie. Na pewno też takim tekstem mniej typowym, ale również związanym z Łodzią jest materiał o pracach ekshumacyjnych, które toczyły się w 2015 roku w rejonie Kostiuchnówki na dzisiejszej Ukrainie. Tam toczyły się walki pierwszej brygady dowodzonej Legionów Polskich dowodzonej przez Józefa Piłsudskiego. Wśród legionistów byli również łodzianie, a prace te prowadzone współcześnie pokazują różne artefakty, które zostały odnalezione, no i oczywiście późniejsze upamiętnienie miejsc tych pochówków, gdzie dokonane zostały ekshumacje, między innymi w tak zwanym Lasku Polskim w pobliżu Kostiuchnówki.
Co można jeszcze powiedzieć o łódzkich drogach do niepodległości? To były chyba bardzo krwawe.
Były krwawe, ale jednocześnie były oprócz takich elementów typowej walki zbrojnej, również kształtowaniem się społeczeństwa obywatelskiego, nazwalibyśmy to, ponieważ wszelkie wybory do rad miejskich powodowały, że ludzie, którzy chcieli zarządzać tymi miastami, bo są tutaj również zaprezentowane wybrane przykłady nie tylko z Łodzi, ale i z regionu. No oczywiście robili to ze względu na dbałość o te swoje małe ojczyzny, o miejsca, w których mieszkali, ale również ze względu na to, że chcieli przyczynić się do kształtowania tego, jak one będą wyglądały, a więc widzimy również taką działalność społeczną, polityczną też nazwalibyśmy, na pewno kształtowanie tego wizerunku tych miast, regionu łódzkiego, które pojawiły się już po odzyskaniu niepodległości, czy kształtowały się w chwili odzyskiwania niepodległości.
Czyli praca u podstaw.
Również pozytywistyczna praca u podstaw.
Łódzkie drogi do niepodległości 1905-1918 to bardzo ciekawa publikacja i bardzo specyficzna. Dlaczego? Chociażby dlatego, że wskazuje na miejsce, gdzie niepodległość, czy walka o niepodległość państwa polskiego wykuwała się wraz z walką o godność człowieka, czyli 1905-1918. Zapraszam serdecznie Państwa do rektury. Państwa i moim gościem w studiu była pani dr Joanna Żelazko.
Dziękuję.
Dziękuję pani za rozmowę. Dziękuję Państwu. Łódź to wyjątkowe miejsce na mapie protestów społecznych lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Jedną z grup społecznych, która buntowała się przeciwko systemowi komunistycznemu panującemu w Polsce Ludowej, byli studenci, zwłaszcza studenci łódzkich uczelni. O tym, jak wyglądały tamte dni na łódzkich uczelniach, rozmawiamy z panem doktorem Sebastianem Pilarskim. Witam, panie doktorze. Redaktorem naukowym pamiętników ze strajków studenckich z 1981 roku na Akademii Medycznej spisanych przez ówczesną uczestniczkę tych strajków, panią Jadwigę Kowalczyk. Pan doktor Sebastian Pilarski jest nie tylko redaktorem naukowym wydawnictwa, napisał również wstęp, opracował naukowo, a także dokonał wyboru materiałów zawartych w książce oraz opracował szatę graficzną, czy wymyślił koncepcję szaty graficznej książki, więc bardzo wiele pan wniósł do tego wydawnictwa. Ale zacznijmy od strajków. Strajki w Łodzi, strajki studenckie miały bardzo dużą tradycję i były bardzo burzliwe.
Tak, Jadwiga Kowalczyk opisała strajk ze stycznia i lutego 1981 roku, czyli to jest strajk określany mianem najdłuższego strajku studenckiego w Europie. Protest, który zakończył się rejestracją Niezależnego Zrzeszenia Studentów, czyli to jest wydarzenie, które miało dla ruchu studenckiego w okresie 16 miesięcy działalności Solidarności kluczowe znaczenie. Jadwiga Kowalczyk śledziła protest od jego początku w zasadzie aż do zakończenia, natomiast po strajku podjęła się roli kronikarza. Skrupulatnie opisała to, co widziała na własne oczy, to, co słyszała i myślę, że to jest główna wartość tej publikacji, że zawiera ona rzeczywistość opisywaną na bieżąco, czyli wiosną 1981 roku, ponieważ po strajku autorka przystąpiła do sporządzania tych zapisków. Jeśli chodzi o same strajki, tak jak wspomniałem, one miały bardzo istotne znaczenie dla historii ruchu studenckiego. W latach 80. dzięki tej formie protestu, którą wybrali łódzcy studenci, mogli oni wyartykułować szereg postulatów zgłaszanych zarówno do władz uczelnianych, jak i do Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Techniki. I dzięki temu wywalczyli wprowadzenie pewnych zmian, o których myślę przed rokiem 1980, czyli przed narodzinami Solidarności, o których nie można było marzyć czy myśleć o ich realizacji. Z tej publikacji wyłania się cała lista postulatów, bolączek, z którymi wówczas studenci się zmagali. Oczywiście nie będziemy wymieniać wszystkich tych okoliczności, które do protestu doprowadziły, natomiast musimy wyraźnie zaznaczyć, że te żądania dotyczyły zarówno spraw ściśle uczelnianych, związanych z procesem dydaktycznym, który miał miejsce na uczelniach, ale te postulaty też miały charakter szerszy. To były tak zwane postulaty ogólnospołeczne, czyli postulaty o charakterze politycznym, których władze szczególnie się obawiały. Jeśli chodzi o postulaty uczelniane, tutaj studenci domagali się chociażby tego, aby władze zrewidowały swój pogląd dotyczący tych przedmiotów, które związane były z nachalnym marksizmem, czyli na przykład z podstawami nauk politycznych. To były przedmioty obowiązkowe, z których zdawano egzaminy.
Ekonomia polityczna socjalizmu.
Tak. Był taki przedmiot. Dużym problemem, czy rzeczą, z którą studenci nie chcieli zaakceptować, były obciążenia wynikające ze studium wojskowego. Tutaj też domagano się, aby te zajęcia uległy skróceniu. Władze bardzo długo opierały się tym postulatom. Problemem były też chociażby praktyki robotnicze, czyli coś, co dziś dla studentów jest rzeczą zupełnie egzotyczną. Myślę, że możemy takiego określenia użyć. Natomiast wówczas dla studentów były dużym obciążeniem, wpływającym na to, że sam proces dydaktyczny, sam proces kształcenia nie przebiegał w taki sposób, jak studenci sobie to wyobrażali. Jednym z postulatów było chociażby wydłużenie studiów do 5 lat. Na wielu kierunkach nauka kończyła się po 4 latach. Studenci odczuwali, że to jest niewystarczający okres, aby przygotować ich należycie do wykonywanego zawodu, a więc to były postulaty dotyczące kwestii uczelnianych. Natomiast bardzo istotne i myślę, że z tego względu też po 40 latach mówimy o strajku, były postulaty natury politycznej. Studenci odczuwali ingerencję cenzury, zdawali sobie sprawę z tego, i tu nie mówimy tylko o studentach kierunków humanistycznych, zdawali sobie sprawę z tego, że wykłady dotyczące historii najnowszej, czy kurs historii najnowszej, powojennej historii Polski przedstawiany jest w sposób tendencyjny. To jest historia zafałszowana, wygodna dla władz, a więc wielokrotnie podnosili potrzebę chociażby opracowania nowych podręczników do nauczania historii. Studenci domagali się tego, aby cenzura nie ingerowała tak mocno w opracowanie podręczników, skryptów, materiałów, które wykorzystywali do nauki. Domagali się tego, aby rozliczyć czy wyciągnąć odpowiedzialność wobec osób odpowiedzialnych za masakrę dokonaną na Wybrzeżu w grudniu 1970 roku. Wynikało to zapewne z tego, że wśród osób, które pojawiały się na strajkach, znajdowali się też przedstawiciele opozycji demokratycznej. Oni studentów wspierali i myślę, że też tutaj stymulowali zgłaszanie pewnych postulatów, które, tak jak wspomniałem, dla władzy były szczególnie groźne. Wreszcie studenci domagali się tego, aby można było swobodnie podróżować. Kwestia dostępności paszportów to był też ten wątek, który wówczas poruszano. Ale tak jak wspomniałem, cały protest rozpoczął się od tych kwestii uczelnianych. Domagano się chociażby tego, aby studenci, młodsi pracownicy naukowi byli reprezentowani w Senacie, czyli tutaj
we władzach uczelni,
tak, wymyślono takie rozwiązanie, aby zastosować parytet, czyli 1/3 pracowników samodzielnych naukowych, 1/3 młodszych pracowników i 1/3 studentów. To miało oznaczać wprowadzenie zasad demokratycznych i zagwarantować autonomię uczelni.
Czy NZS, który się wykuł w strajkach studenckich w 1981 roku na terenie łódzkich uczelni, istniał dalej po stanie wojennym, czy zszedł do podziemia i działał aż do 1989 roku?
Wiele osób angażowało się w działalność już po wprowadzeniu stanu wojennego. Ci liderzy strajkowi z 1981 roku później również byli czynni, chociaż część z nich, jak na przykład Marek Perliński, wyemigrowała. Natomiast NZS rzeczywiście był, można powiedzieć, taką organizacją, która była swego rodzaju kuźnią kadr dla środowiska akademickiego. Te struktury w formie tajnej, nielegalnej czy nieformalnej nadal istniały na łódzkich uczelniach. Dość powiedzieć, że wielu uczestników czy liderów NZS-u przed 13 grudnia później włączało się na przykład w próby zreformowania samorządu na uczelniach. Czyli można powiedzieć, że próbowali w zmienionych warunkach kontynuować swoją działalność. To było dosyć mocno pacyfikowane chociażby ze strony Służby Bezpieczeństwa, która miała już zidentyfikowanych liderów środowiska studenckiego i pewne formy inwigilacji oczywiście prowadziła. Natomiast bez wątpienia te strajki z roku 1981 były pewnym doświadczeniem pokoleniowym, generacyjnym dla tego młodego pokolenia, które wówczas się uczyło i chciało zdobyć wyższe wykształcenie. I nie ma tutaj, myślę, wątpliwości, że bez tych strajków później to środowisko akademickie nie byłoby tak aktywne po 13 grudnia.
Czy książka zawiera również materiał ilustracyjny, zdjęciowy?
Tak, ja myślę, że jest to pewien atut publikacji, bo udało się tutaj wyjść poza ramy skrupulatnie spisanego dziennika, który sam w sobie niesie ogromną wartość. Natomiast udało się zilustrować zapiski Jadwigi Kowalczyk materiałem ikonograficznym, szereg zdjęć, które wcześniej nie były publikowane, w publikacji się znalazły. W książce mamy też skany dokumentów, czyli narracja, można powiedzieć, jest prowadzona niejako równolegle. Z jednej strony mamy opis pamiętnikarski, mamy tę relację i od razu pojawiają się ilustracje w formie dokumentów, czyli to, o czym dyskutowali studenci w poszczególnych dniach protestu, to znajduje odzwierciedlenie w ikonografii. Pojawiają się też zapiski czy skany z prasy, która na bieżąco komentowała wydarzenia, które wówczas rozgrywały się w Łodzi, więc myślę, że tę publikację można śledzić zarówno na poziomie narracyjnym, ale też na poziomie graficznym, ilustracyjnym.
Egzamin studenta i obywatela, rzecz o strajku studentów łódzkich w 1981 roku, Jadwiga Kowalczyk, to przykład i dowód na to, że ziemia łódzka i uczelnie łódzkie to wyjątkowe miejsce w dziejach oporu społecznego lat 80. ubiegłego wieku. Zapraszam Państwa serdecznie do lektury niniejszej książki Państwa i moim gościem w studiu był pan dr Sebastian Pilarski, redaktor naukowy wydawnictwa. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Łódź Czerwona. Prawda czy mit? Na ten temat dyskutują historycy od bardzo wielu lat. I na ten temat będziemy rozmawiać z redaktorem naukowym wydawnictwa o tym samym tytule, panem doktorem Tomaszem Toborkiem.
Witam panie serdecznie. Doktorze.
Dzień dobry. Panie doktorze, więc jak to z tą łodzią? Jest pan redaktorem naukowym wydawnictwa o tytule Łódź Czerwona, prawda czy mit? Wydawnictwa, które ma specyficzny charakter, nie jest wydawnictwem faktograficznym, tylko zawiera artykuły o charakterze esejów problematycznych, będących przyczynkami do dyskusji. Zatem czerwona czy nie czerwona?
Idea powstania tego tomu wzięła się stąd, że no, odpowiedź na to pytanie nie jest wcale taka oczywista, bo różnie te kryteria czerwoności, nazwijmy to, różne te kryteria można przyjmować. Nieco inaczej będziemy mówili o Łodzi Czerwonej w okresie międzywojennym, bardziej zwracając uwagę na jej robotniczy charakter, na siłę ruchu robotniczego i to przede wszystkim, że większość mieszkańców miasta to było środowisko robotnicze. Podobnie wprawdzie było w PRL-u, ale zupełnie inaczej wyglądało to w sensie odbioru władz, w sensie propagandowym, no bo z tej Łodzi Czerwonej uczyniono niejako takie propagandowe hasło, które miały pokazywać tę Łódź, no skoro Łódź jest robotnicza, no to nie może być nasza, mówiąc tutaj o komunistycznych władzach, tak? Nie może nie być czerwona, jeżeli my jako władza komunistyczna sprawujemy nam władzę w imieniu robotników, to oczywiście miasto, które jest skupiskiem tak ogromnej ilości ludności robotniczej, no musi być ideowo jakoś tam nasze. I to przedstawia się troszkę inaczej. Ale większość konkluzji, referatów, artykułów już w tym wypadku, które będą Państwo mogli przeczytać w książce, no idą w tym kierunku, że mamy do czynienia z miastem przede wszystkim robotniczym, tak? Miastem o silnych tendencjach, także socjalistycznych, ale co do poparcia władzy komunistycznej, co do poparcia ideów komunistycznych, to oczywiście było już z tym różnie. Oczywiście można dyskutować w obrębie poszczególnych tematów, z których złożył się ten tom, ale generalnie najczęściej te wnioski idą w tym kierunku. No, robotnicze na pewno o silnych tych tendencjach socjalistycznych, dążenia do jakiejś sprawiedliwości socjalnej. Natomiast no, chociażby częste protesty robotników w okresie komunistycznym, począwszy już od 1945-1946 roku, no, dowodzą jednak na to, no właśnie, czego dowodzą? Czy dowodzą tego, że świadomi swoich praw robotnicy upominają się o swoje prawa, no czy w takim razie no, jest to ruch robotniczy, a więc no, w jakimś tam sensie czerwony, tak, socjalistyczny, czy nie, czy opór w stosunku do komunistycznej władzy pokazuje, że to nie było czerwone miasto.
No bo to miasto, którego czyn rewolucyjny czy niepodległościowy się przeplatały już 1904-1905, tak. 7 rok, no więc ten socjalizm tutaj miał raczej biało-czerwony charakter.
Tak, i to trzeba jednoznacznie powiedzieć, że przede wszystkim no, w tym późniejszym okresie komunistyczne władze próbowały sobie tą tradycję jakoś zawłaszczyć. Tak? Natomiast w okresie międzywojennym ten model no, robotnika łódzkiego no, kojarzony był przede wszystkim z patriotyzmem, no, bardzo duże poparcie w Łodzi miała Polska Partia Socjalistyczna, no, która jednak była partią no, po prostu patriotyczną i antykomunistyczną w duchu również, więc nie można tego jednoznacznie jakby oceniać jako sympatię dla ruchu takiego lewicowego w pojęciu powojennym, tak, naszym.
Publikacja ma charakter eseistyczny i popularyzatorski. Co to znaczy?
To znaczy, że no, nie chcieliśmy, żeby autorzy skupiali się przede wszystkim na faktografii, właśnie na odtwarzaniu poszczególnych wydarzeń, no, opisywaniu tych wątków, które no, w jakimś stopniu już znamy. No, są oczywiście punktem wyjścia do poszczególnych rozważań, ale no, no, prosiliśmy poszczególnych autorów, żeby po prostu zadali sobie to pytanie, tak, w obrębie swojego tematu badawczego, swojego okresu chronologicznego, którym się zajmują w historii Polski XX wieku, no zastawili się nad tym tematem czerwoności Łodzi, poparcia dla czy to komunistycznych haseł, czy to poparcia dla ruchu lewicowego przed wojną, czy na przykład no, skali oporu z kolei w stosunku do komunistycznej władzy, także w pewnym sensie zastanawienia się nad wizerunkiem takim ogólnym Łodzi, takim postrzeganiu go jako miasta no, czerwonego bądź nieczerwonego, również takiego, jakiego wyobrażamy sobie także dzisiaj, chociażby tego dotyczy ostatni też artykuł, już takiej jakby pewnej wizji Łodzi po przemianach, jak ona ma wyglądać i jak odnosi się do swojej tożsamości. No więc takie no bardziej rozważania eseistyczne na temat miejsca Łodzi w historii Polski XX wieku, jej charakteru niż faktografia.
Czy to nie jest tak, że ten charakter Łodzi dwudziestowiecznej wynikał z tego, że w tym mieście były przede wszystkim zakłady przemysłowe i robotnicy, i ci robotnicy bardziej walczyli o godność człowieka niż o jakąś zmianę ustroju?
Myślę, że tak. Oni walczyli o swoje prawa, walczyli no, po prostu o godne warunki życia. No, niekiedy pada takie pytanie, z które ja, trochę jest dla mnie źle postawione, kiedy zastanawiamy się, czy w różnych okresach tej historii, o której mówimy, robotnicy czy walczyli przepraszam za kolokwializm i uproszczenie, o jedzenie, o jakieś tylko lepsze warunki bytu, czy walczyli o jakieś sprawy bardziej ideowe, o wolność polityczną, o wolność jako taką. Myślę, że to się ze sobą jednak wiązało, tak? Walka o godne wynagrodzenie, o godne warunki życia, chociażby no, mnie się tutaj najbardziej nasuwa walka kobiet, łódzkich włókniarek, chociażby w 71 roku, ich strajk o to, żeby ich praca była doceniona i o to, żeby mogły, nie wiem, wrócić do domu nie wykończone ciężką 8-godzinną pracą w fabryce za naprawdę upokarzające pieniądze i nie dające warunków normalnego życia i tego, żeby ta kobieta po powrocie do domu na przykład mogła jeszcze normalnie funkcjonować, wykonywać jakieś prace i utrzymywać dom, porządek w rodzinie. Więc to jest dość istotne, te jakby no, wymieszanie tych kwestii, a nie tylko takie no, jednoznaczne stwierdzenie, no, czy chodziło o sprawy bytowe, czy chodziło o sprawy, nie wiem, jakiejś większej wolności. To oczywiście też jest istotne, ale no, to nadmierne uproszczenie. I tak, ta walka zawsze była walką o jakąś godność, o prawa człowieka, a często także no, pojawiały się hasła bardziej zdecydowane, ale to zawsze tak było, że jedni ograniczali się do, no, do zadowolenia ze spełnienia przez władzę określonych haseł, postulatów, tak jak było w 71 roku właśnie, niż jeszcze dalej idąc z jakimiś hasłami politycznymi, domagając się, nie wiem, głębszych zmian, no, które wtedy no, chyba jeszcze nie były realne.
Zachęcamy zatem Państwa do lektury pracy niekoniecznie naukowej, popularyzatorskiej, zatytułowanej Łódź Czerwona, prawda czy mit? No więc sami Państwo po przeczytaniu tej książki zdecydujecie, czy ta Łódź była czerwona, jest czerwona, czy to tylko mity. Państwa i moim gościem w studio był pan dr Tomasz Toborek.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję panu za rozmowę, dziękuję państwu za uwagę. Państwa i moim gościem w programie jest pani Anna Karolina Piekarska. Witam panią.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Naczelnik Wydziału Periodyków Instytutu Pamięci Narodowej. A spotykamy się przy okazji pojawienia się na półkach księgarskich kolejnego numeru wydawnictwa anglojęzycznego skierowanego do czytelników anglojęzycznych, zatytułowanego Institute of National Remembrance Review. Trudna nazwa, w skrócie review.
Przegląd.
Przegląd. Czym się zajmuje zespół redakcyjny tego czasopisma? Jest to czasopismo naukowe, rozumiem.
Jest to czasopismo naukowe, jest to czasopismo wyłącznie w języku angielskim i skierowane tym samym do angielskojęzycznego odbiorcy, którego celem jest prezentacja zagadnień z najnowszej historii Polski z XX wieku. Dotyczy przede wszystkim państw pod dwoma totalitaryzmami. Bardzo istotną rolą tego pisma jest prezentacja punktu widzenia Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej w języku angielskim właśnie. Jest to tak naprawdę kwintesencja, pozwala na publikację autorom z różnych krajów. Taka jest też idea tego pisma, żeby punkt widzenia był możliwie najszerszy. Każdy numer ma charakter tematyczny, czyli poświęcony jest jednemu zagadnieniu, z którym rozpatrujemy w zasięgu geograficznym właśnie państw za żelazną kurtyną.
Rozumiem, że przed nami stoi drugi.
Przed nami ten, który dokładnie stoi, jest to numer pierwszy, natomiast pod nim leży numer drugi, przy czym de facto jest to jeden numer i oba są pewną całością dotyczącą polityki historycznej. Rozumiany jako bardzo dobry punkt wyjścia do dyskusji na temat przezwyciężania komunistycznego dziedzictwa właśnie w tym obszarze geograficznym.
Czy czytelnik anglojęzyczny jest w stanie zrozumieć te meandry i takie drobiazgi i szczegóły, które dotyczą państw za żelaznej kurtyny?
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby czytelnik nie tylko był w stanie zrozumieć, ale również wyrobić sobie pogląd i możliwość zestawienia i porównania w obrębie dwóch numerów polityk historycznych, czy polityk pamięci w szerszym kontekście prowadzonych przez państwa, zarówno te, które stanowiły część dawnego Związku Radzieckiego jako republiki, jak i państwa, które były jego satelitami, dają nam w ten sposób pewien model porównawczy i pozwalają nie tylko uszczegółowić wiedzę, ale przede wszystkim zobaczyć pewne wspólne mechanizmy, bo wyzwanie przezwyciężania można byłoby powiedzieć, że było właściwie na podobnej płaszczyźnie, prawda? Większość tych krajów doświadczyła agresji najpierw niemieckiej, potem sowieckiej, następnie doświadczył represji, ludobójstwa, prawda? Natomiast ze względu na szczególne tło kulturowe, historyczne, rozmaite zaszłości, ten przebieg i konfrontacja z tym dziedzictwem komunistycznym, które też reżim komunistyczny kładł nacisk, rozmaicie rozkładał akcenty, dostosowywał do specyfiki dziejowej poszczególnych narodów, poszczególnych państw, jest już czymś ciekawym i ma wiele, że tak powiem, lokalnych odmian, które wydaje mi się, że właśnie mogą być szczególnie interesujące dla czytelnika.
Zdawałoby się, że polityka historyczna dotyczy tylko państwa polskiego, bo ciągle mamy dyskusję o naszej polityce historycznej. A jak to wygląda w takim razie w innych krajach, byłych demoludach?
Polityka historyczna dotyczy nie tylko byłych demoludów i nie tylko państwa polskiego, ale w szerokim kontekście dotyczy wszystkich państw w tej chwili na świecie. Można powiedzieć, że jest to częścią strategii polityki w ogóle w tej chwili. Można powiedzieć właściwie o nawet istnieniu pewnego rynku polityki historycznej, gdzie każde państwo usiłuje sobie zawłaszczyć w tej chwili swój teren. I my tutaj jesteśmy reprezentatywnym przykładem do tego, że borykamy się z konkretnym dziedzictwem, ale nie dotyczy to absolutnie tylko i wyłącznie Polski. To dziedzictwo jest przezwyciężane też w zależności od różnych systemów i czynników politycznych. Państwa suwerenne, w których przeprowadzono proces lustracji, dekomunizacji, w których to przezwyciężanie dziedzictwa komunizmu było aktywne, na przykład restytucja własności zagarniętej przez reżim, tak? One mają, te państwa, przykładem Niemcy, przykładem Polska, mają silne instytucje pamięci i te instytucje pamięci mają konkretny, realny wpływ na życie polityczne. Państwa, które tej przeszłości nie przepracowały z różnych względów, weźmy na drugim spektrum biegunie, chociażby Białoruś, prawda? Mają zupełnie inny kod odczytywania przeszłości. Tam polityka historyczna nie jest oddolna, jest raczej narzucona przez władzę, jest formą propagandy. Tak? Więc jest to niezmiernie ciekawe zestawienie, prawda? Jesteśmy dość tutaj blisko siebie, jesteśmy sąsiadami, natomiast koleje są zupełnie inne. Sposób działania, stosunek do przeszłości jest zupełnie inny. Nawet można by było powiedzieć, że jakąś formą miary demokratyzacji systemu jest suwerenność prowadzenia polityki historycznej, a nawet powiedziałabym otwartość w podejściu do przeszłości. Otwartość dialogu historyków, którzy mogą tą rozmowę przeprowadzać bez ograniczeń w formie jakiejkolwiek cenzury czy narzuconych odgórnie wzorców.
Zatem wystarczy tylko nam zachęcić do lektury.
Zapraszam do lektury. Mam nadzieję, że czasopismo spełni oczekiwania anglojęzycznych czytelników.
Dziękuję Państwu za uwagę. Państwa i moim gościem była pani Anna Karolina Piekarska, redaktor naczelny Przeglądu, czyli Review.
Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo.